Witam Was w 22 odcinku podcastu ADH Dziewczyny. Wyjątkowy dzień, który zdarza się tylko raz na 4 lata, czyli 29 lutego. Dziś rozmawiam z Kasią Skipi-Rzepą. Kasia ma 21 lat i jak do tej pory jest najmłodszą gościnią podcastu. Jest artystką, studentką drugiego roku fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Oprócz fotografii zajmuje się także malarstwem, ceramiką i filmem, a diagnozę ADHD dostała w listopadzie 2022 roku. Bardzo ważną rolę w jej życiu odgrywa rodzina. O tej rodzinie będziemy dziś rozmawiać. Będziemy rozmawiać także o ADHD i wchodzeniu w dorosłość, o wyprowadzce z domu rodzinnego na studia, o tym, o co w ogóle w tym studiowaniu chodzi i jakie trudności Kasia musiała pokonać na początku tej drogi. Będzie także o wykształceniu artystycznym, o roli sztuki w życiu i praktycznie o radzeniu sobie z prokrastynacją. Ale jakie są na to sposoby, dowiecie się już z odcinka. Ja nazywam się Olga Witowska, jestem studentką czwartego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłam też fotografię w łódzkiej szkole filmowej. Przeprowadzam serię rozmów z kobietami, które choć są zupełnie różne, łączy jedno. Każda swoją neuroróżnorodność odkryła dopiero w dorosłości. I odkrywa ją cały czas. A ja mam nadzieję, że będziemy mogły odkrywać ją w tym podcaście razem. Odcinki publikuję w czwartki co 2 tygodnie. Zapraszam do słuchania, komentowania, obserwowania i dzielenia się przemyśleniami. Zawsze jest mi bardzo miło, kiedy do mnie piszecie. A jeżeli uważacie, że to, co robię, jest ważne i chciałybyście lub chcielibyście wesprzeć podcast, możecie zrobić to poprzez stronę patronite.pl/ADH Dziewczyny. Większość kosztów idzie na montaż dźwięku, na dojazdy do gościń, a także na szkolenia, które chciałabym w przyszłości wykupić na temat neuroróżnorodności. Dlatego będę bardzo wdzięczna, jeżeli będziecie chcieli wesprzeć podcast. A teraz nie przedłużając, zapraszam. Cześć Kasia.
Hej.
Jesteś artystką, fotografką i jak do tej pory najmłodszą z moich gościń, które wzięły udział w podcaście. Chciałabym dziś z Tobą porozmawiać o ADHD i wchodzeniu w dorosłość, ale zanim rozwiniemy ten temat, zaczniemy naszą rozmowę od diagnozy. Mhm. Co się stało w Twoim życiu, że zdecydowałaś się na diagnozę w tamtym czasie?
Myślę, że poszłam w ślady mojej starszej siostry. Ona też przejawia dużo, dużo cięższe objawy ADHD. I po prostu, gdy ona dostała diagnozę, gdzieś tam zapaliła mi się ta lampka w głowie, że czas może się zbadać, ponieważ widziałam dużo podobnych po prostu zachowań do niej. Mhm. Nie tylko z powodu bycia siostrami, ale właśnie różnych problemów z koncentracją, wiadomo. Też w tamtym czasie i właśnie ówczesny chłopak bardzo jakby poszerzał naszą wiedzę o ADHD, jako że sam miał i z swojej chłopięcej, męskiej jakby strony nas wprowadzał i właśnie z Natalią zaczęłyśmy rozkminiać i właśnie jako że była starsza, już była wyprowadzona z domu, zaczęła jakby eksplorować to i ja dopiero jak wyprowadziłam się też na studia, zaczęłam myśleć o sobie.
Mhm. Czyli to była taka rodzinna kwestia u was w domu, tak. Jak pojawił się ten temat.
Tak, pojawił się ten temat w momencie też, gdy zaczęły się jakieś większe problemy w szkole, więc wypadałoby to sprawdzić po prostu i to też rozwiązało dużo problemów. Rzeczywiście jakby diagnoza i zrozumienie po prostu tej sytuacji bardzo ułatwiła nam funkcjonowanie i jakby rozumienie siebie samych nawzajem.
A przed samym pójściem po diagnozę, jakie miałaś takie objawy, które najbardziej rzucały się w oczy? Tobie albo otoczeniu?
Wiadomo, to była ta prokrastynacja i brak jakiegoś skupienia, zapominanie rzeczy. To, że właśnie zdolna, leniwa, ulubione po prostu.
Tak, napisałaś mi jeszcze wtedy w zgłoszeniu, że ludzie mówią, że marnujesz swój potencjał na głupoty. Tak. I zastanawiałam się, czym są te głupoty, na co marnujesz swój czas.
Mam takie uzależnienie od grania w Simsy. Simsy 3 konkretnie. Ukochana gra z dzieciństwa. Tak, jakby każdy jakby ma jakiś swojego konika i tym moim konikiem było właśnie wiedza na temat Simsów, jakby ciekawostki. Byłam nazywana chodzącą encyklopedią Simsów i po prostu za dzieciaka gdzieś tam to wszystko jakby buzowało, mogłam rozmawiać cały czas o Simsach i dużo osób właśnie nie chciało ze mną rozmawiać, bo opowiadałam im historię moich rodzin w Simsach. I po prostu siedziałam rzeczywiście wiele godzin przed komputerem, zamiast czytać lektury albo uczyć się, i to właśnie było takie, że no, marnuję czas, czemu nic nie robię produktywnego. I po prostu ja miałam z tą nauką tak.
Mówimy teraz o liceum, bo chciałabym jeszcze określić, w jakim okresie tak mniej więcej.
To było bardziej podstawówka, ale, bo w liceum i w gimnazjum nie miałam aż tak czasu, ale też grałam i po prostu to było tak, że ja potrafiłam oczywiście szybko coś przeczytać, tak właśnie załapać trochę szybciej niż inni. Tak. I nie potrzebowałam jakby całego czasu na to, żeby coś skumać. Jeżeli oczywiście było to w zakresie moich zainteresowań, jeżeli chodzi o szkołę, przez to zostawiałam właśnie wszystko na ostatnią chwilę. I też ciężej było w ogóle wykryć u mnie to ADHD z powodu tego, że w podstawówce miałam dobre bardzo ceny. Miałam świadectwo z paskiem. I to właśnie było takie typowe, że ona nie może mieć ADHD, bo jest dobrą uczennicą, bierze udział w konkursach, śpiewa na akademiach, biega na WF-ie, w ogóle wszystko. I to właśnie była ta ekscytacja taka byciem w szkole i dopiero jakby w jakichś późniejszych klasach okazuje się, że ta matematyka w ogóle mi nie wchodzi, że gramatyka z angielskiego, jakby słówka, mówienie, wszystko perfekt, ale gramatyka, której się też nie używa, do wywalenia jakby, i miałam korepetycje z angielskiego, mogłam po prostu zapomnieć wszystko o tej gramatyce, co się uczyłam, od razu po prostu jakby zanikało, ponieważ nie było to używane na co dzień. Miałam tak właśnie z wieloma przedmiotami, które gdzieś tam nie były w tym moim zakresie zainteresowań. Jak coś właśnie mnie nie interesuje, to ja nie potrafię w ogóle się tym zająć, ani trochę. Właśnie matematyka była najstraszniejszą rzeczą na całym świecie. Ile ja po prostu płakałam przez to. I też miałam bardzo dużo korepetycji z matematyki od podstawówki praktycznie. I potem jak byłam w maturalnej klasie, miałam codziennie, już w takim dosłownie bardzo bliskim przed maturą okresie, miałam codziennie i robiłam prawie codziennie to samo z przekochaną panią. I ja nie pamiętałam po prostu, co ja robię. Ja właśnie nie widzę w ogóle liczb, nie widzę tej matematyki w głowie, więc było mi dużo, dużo trudniej właśnie tak jakby skupić się na tym.
Nauczyć się tego tak, nauczyć, jak inni, prawda? Jak
tak, powtarzali. Jakby robiłam często jakimś swoim sposobem pokrętnym, że sobie wszyscy mówią, że sobie utrudniam, a dla mnie było łatwiej. No po prostu zawsze gdzieś tam iść pod wiatr, to bardzo, bardzo rzeczywiście wspominam ciężko liceum.
A pod względem relacji z rówieśnikami w tamtym czasie?
Raczej nie za bardzo, jakby nie dogadywałam się z wszystkimi z klasy. Miałam jakąś swoją właśnie grupę 2-3 znajomych, co myślę, że wystarczy, ale zawsze byłam taka nazywana, że mówię jakby prawdę do bólu. Jakby trafiłam powiedzieć to, co myślę, i nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to jest coś jakby niemiłego. Po prostu właśnie kontakty międzyludzkie, to było coś, czego też w tamtym czasie dużo mniej jakby rozumiałam. Więc szczera do bólu, przerywająca, mówiąca bardzo długo, milion wątków naraz, nikt się nie łapie w tej historii, bo próbuje jak najbardziej ten obraz po prostu przedstawić realistycznie, żeby ktoś mógł wejść ze mną w tą historię i jakby poczuć to samo, co ja. Być po prostu obok mnie, jak w filmie praktycznie, może tego lubię filmy, bo mogę opowiedzieć swoją wersję, ale zawsze też miałam taki strach, że ktoś mi mówi, ej, idź powiedz coś jakiejś pani w sekretariacie, albo idź ten, i ja takie, co? Jakby mówi mi jakiś tekst, że mam coś powiedzieć i ja już wychodzę z sali i ja nie pamiętam w ogóle jakby...
Co miałaś powiedzieć?
Tak, jakby taka ta pamięć krótko trwała, jakby zero. Właśnie mówiłam też wcześniej off record, że szukam często okularów, które mam na nosie, jak pan Hilary. Albo telefonu, który mam w ręce. No to chyba wszyscy czasem to mają. Ale takie po prostu zagubienie, jakieś zasypianie na lekcji, po prostu brak tej koncentracji. Przyznam się tutaj, że nie przeczytałam pana Tadeusza. A jak był test z wiedzy, to dostałam truje i pani od polskiego, pozdrawiam, zapytała się mnie, co poszło nie tak, przecież ty tak świetnie znasz tą książkę. Ty tak jakby opisywałaś wszystkie możliwe jakby drzewa genealogiczne, o co chodzi, co z tym. I ja po prostu w jeden wieczór skupienie, trochę filmów i no i jakby wszystko, co powinnam wiedzieć, było, oprócz jakichś takich mega szczegółów, które się znalazły na teście. Więc...
Zapamiętałaś to, co było dla ciebie.
Tak, ważne.
Ważne i interesujące.
Tak.
W ogóle od wielu lat zajmujesz się sztuką. Właśnie nie powiedzieliśmy, że te szkoły, które ukończyłaś, to jest ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych w Radomiu.
Mhm.
Potem robiłaś roczne studium fotografii w Akademii Fotografii w Warszawie.
Tak.
Teraz jesteś na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, już na studiach.
Akademie.
Same akademie, tak. Ale gdzieś ta sztuka się cały czas u ciebie przewija. I jak to się stało? Może ktoś u ciebie w rodzinie również zajmował się sztuką?
Tak, tak.
Tak,
tak właśnie mam dwie starsze siostry, z czego Natalia, czyli średnia siostra, poszła właśnie po podstawówce do plastyka, tego samego co ja. No i tak troszkę poszłam w jej ślady, definitywnie ją papugowałam przez większość mojego życia. Paulina też bardzo kochała rysować, ale nie poszła tą stroną. Trochę się bała i poszła do zwykłego gimnazjum i potem też poszła na humanistyczne studia. Więc po prostu bardziej poszłam właśnie w ślady Natalii, która jest też ze mną zbliżona wiekiem, bo tylko 4 lata różnicy i jakby byłyśmy nawet razem właśnie w szkole, jakby był ten czas znowu tak samo jak w podstawówce, że jakby no ja byłam sobie tam w pierwszej klasie, ona była w czwartej klasie, więc
ale... Nie, ale opiekowała się tobą trochę?
Definitywnie nie.
A.
Jakby znałam, było mi łatwiej też iść do tej szkoły, bo znałam wszystkich nauczycieli praktycznie, wiedziałam na kogo uważać, co przy kim mówić, znałam starszaków i wszyscy byli jak, wow, skąd ty wszystkich znasz? No i opiekować się mną nie opiekowała definitywnie, trochę się jakby omijałyśmy, jakby ja próbowałam jak, o spójrz na mnie, ale no bo jak, no robi swoje rzeczy. I wtedy też w tym liceum dla niej jakby właśnie to ADHD się bardzo objawiło, więc po prostu potem zostałam sama w tej szkole i musiałam na nowo jakby odnaleźć się i zapomnieć o tym, że mam tą starszą siostrę, która jakby gdzieś tam rzeczywiście można było zawsze do niej podejść i zapytać. I właśnie ona też poszła na Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na grafikę. Więc też te po plastyku, te studia artystyczne gdzieś tam no, były tą prostą drogą.
A kiedy poczułeś, że ta sztuka to jest coś, co faktycznie cię fascynuje, że to ci się podoba i chcesz iść w tym kierunku?
Malowałam, rysowałam, bardziej rysowałam, wiadomo, od dzieciństwa jak większość dzieci i... Więc jakby mogę powiedzieć, że zawsze miałam to zainteresowanie jakimś tańczeniem, śpiewaniem też i właśnie nie wiem, czy mogę jakby wybrać taki konkretny moment tego, że chcę, żeby to była sztuka w moim jakby, moim życiu, moją jakimś tam drogą życiową, ale jakby wiem, że to było jakoś tak ze mną zawsze, więc do tej pory tak naprawdę nie jestem cały czas pewna. I zastanawiam się, co zrobić, jakby gdzie pójdę po licencjacie, Myślę, że dalej to będzie szkoła artystyczna, tylko nie wiem, czy też fotografia, czy coś innego i w jakim mieście, ale no chyba niestety nie mogę wybrać tego jednego momentu. Gdzieś na pewno wybranie tych studiów było trochę takim krokiem do przodu, takim trochę krokiem, którego nie da się cofnąć, jakby nie da się po prostu za bardzo wymazać, więc jakby nie będę miała znowu 18 lat. Nie?
Tak, ale zawsze możesz jeszcze coś zmienić.
Mogę, ale nie wiem, czy jakby taki punkt zwrotu nie został jakby już ominięty.
Myślę, że dużo można jeszcze generalnie potem zmieniać. A skąd pomysł na fotografię, że akurat studia z fotografii?
Gdzieś to moim zdaniem wyszło trochę z tego mojego jakby charakteru osoby, jakby z tego ADHD, że po prostu robienie fotografii było dużo łatwiejsze niż malowanie.
Szybsze,
bardziej satysfakcjonujące, po prostu właśnie tak bardzo od razu widziałam te moje efekty i było to bardzo właśnie, dawało mi takiego kopa, że wow, że to wygląda fajnie. I to się zaczęło też jak rodzice kupili właśnie Natalii aparat na zajęcia z fotografii, bo mieliśmy w plastyku fotografię i nie mogłam się strasznie doczekać tych zajęć i ona w pewnym momencie tak trochę odłożyła, bo to właśnie fotografia nie była jej jakąś jej domeną i ja sobie tak przejęłam ten aparat. Zaczęłam robić zdjęcia koleżankom, gdzieś tam zaczęło to fajnie po prostu wyglądać. Też trochę powysłałam na konkursy i zdobyłam wyróżnienia. Więc gdzieś właśnie poczułam, że to jest coś miłego być tak docenionym. Więc na początku też byłam taka w tym, wiadomo, nowiutka, ale nie poddawałam się i robiłam na manualu zamiast na automacie. I w momencie, kiedy mieliśmy już zajęcia z fotografii, też dołączyłam do koła fotograficznego, więc jakby chodziłam w sobotę na jakieś spacery fotograficzne, gadałam z ludźmi, którzy w moim wieku, którzy też fotografowali, więc to było też takie jakby stymulujące, że robię coś, jakąś dodatkową aktywność. Na pewno też bardzo filmy, które zawsze jakby były gdzieś blisko mnie i zawsze byłam nazywana tą, która zna prawie każdy film po prostu w rodzinie, pomimo że byłam najmłodsza. Zawsze pytali się, no jak się nazywa ten film? Coś tam opisywali. Bardzo ta kinematografia jakoś też kochałam właśnie film i jak to ujmują po prostu w kadry, światło, wszystko. I jakby trochę w tej fotografii chciałam to odwzorować i dużo osób mówiło, że mam właśnie bardzo kinematograficzne, filmowe ujęcia. Mam nadzieję, że się to nie zmieniło. Jakby trochę zmieniłam w fotografii swoją jakby jak to wygląda, swoją wizję, ale dalej jakby gdzieś tam tak kinowo, żeby to wyglądało, mam jakiś taki mały kierunek.
Tak, oglądałyśmy dzisiaj też właśnie twoje prace, więc pokazywałaś mi, no zauważyłam, że dużo eksperymentujesz. To jest super i też ta rodzina się często u ciebie przewija w twoich pracach.
Tak, to jest bardzo po prostu komfort strefa, z której próbuję wychodzić, ale robię coś, o czym jakby wiem. Robię coś, co jest częścią mnie właśnie, w czym czuję się pewnie. Nie chcę trochę się wypowiadać na tematy, na których się właśnie nie znam. Więc skoro znam się na mojej rodzinie, głupio to brzmi, ale no jest to właśnie coś dla mnie przyjaznego i jakby też trochę trzeba się przyznać, że nikt nie zna mojej rodziny, tak jak ja, wiadomo. Więc nikt nie może mi żadnego błędu jakby wytknąć.
Bo tak po prostu to wychodzi z ciebie.
Tak.
A co cię interesuje w tym temacie rodzinnym? Co jest takiego fascynującego tam?
Pogłębianie tych relacji, bo za każdym razem jak jakby robię jakieś zdjęcie czy film, muszę z nimi porozmawiać. I rozmawiamy o tym pomyśle, się zgadzają, nie zgadzają, co im się podoba, więc jakby też po prostu jest taka żywa rozmowa i fascynuje mnie to, że zawsze też odkrywam prawie coś nowego i lubię też tworzyć coś z niczego i często jest tak właśnie, że w ostatniej chwili z tych rzeczy, które mam, muszę się pogodzić, że ja to mam. I jakby muszę skleić jakiś super projekt i jakby używam właśnie tego, co mam w najbliższym moim otoczeniu. Nie, że coś, ale jakby no rodzina jest czymś też, co nie pogniewa się na mnie, zawsze będzie mnie kochać i po prostu fascynuje mnie to, że każdy jakby ma inną rodzinę, że ja mam akurat tą. I
też jesteś bardzo związana ze swoją rodziną, tak, z tego, co opowiadałaś.
Jestem bardzo rodzinna i nie lubię zmian, więc wyprowadzka od tej mojej ukochanej rodziny spowodowała jakby, że jestem raczej z nimi nawet bliżej, bo wiadomo, póki się coś ma, to się tego trochę nie docenia i jak musiałam wylecieć z domu, wyfrunąć, to zrobiło mi się strasznie po prostu przykro i tak samotnie, że nie mam już mamy, pokój obok, taty w gabinecie, żeby się zapytać o cokolwiek, tylko albo muszę zadzwonić, albo muszę sama sobie poradzić. I to było takie trochę wyrwanie po prostu części mnie, jakby trochę jako właśnie najmłodsza córka. Musiałam przeżyć, to chyba jest coś, o czym rzadko ludzie mówią, że trzeba przeżyć to, że rodzeństwo wyjeżdża na studia, po prostu zabiera ci ktoś, twojego przyjaciela jedzie gdzieś daleko i wraca tylko na święta, więc najpierw jedna siostra, to po prostu było dramatyczne, druga siostra, płacz, łzy cały czas i no i co? I trochę stałam się taką jedynaczką nagle, bo nawet mi to mówiły, przynajmniej jedna siostra mówiła, że zrobiłaś ze mnie jedynaczka. Ja byłam taka, weź nie obrażaj mnie. I po prostu zostałam na te 4 lata sama z rodzicami, więc jakby musiałam jakby nowy wyewoluować sposób życia z nimi.
Wszyscy tak naprawdę razem zaczęliście.
Tak,
gdzieś
tak, że trochę się nimi opiekować też, jakby nie mogę zrzucać winy na siostry, one nie mogą na mnie.
Tak, też sama już wyjechałaś potem z domu.
Tak.
I no, zaczęłaś jakby takie swoje studenckie życie. A jakie były dla ciebie największe trudności właśnie w kontekście takich cech ADHD? I tej wyprowadzki, i tych zmian, których nie lubisz, to jak wspominasz ten pierwszy rok w Warszawie?
Było bardzo, bardzo ciężko. Po prostu moje szukanie mieszkania było tragiczne. Tak naprawdę moje koleżanki znalazły mieszkanie i szukały trzeciej osoby. Ja byłam jak, ej, mogę z wami? I to był jedyny sposób, jakby powód, dla którego w ogóle udało mi się w tej Warszawie jakby być, bo była praktycznie groźba, że będę po prostu jeździła z Radomia do Warszawy codziennie z tatą, co by nie było wcale wygodne. Co? I mieszkanie w Warszawie, no okazało się, że system nauki, taki właśnie studencki różni się całkowicie od takiego zwykłego bycia w szkole. Już nikt jakby się o nas nie martwi. Nikt nie wypisuje nam na tablicy wszystkich ćwiczeń, które musimy zrobić, tylko trzeba było przebić się z tego starego systemu, w którym też mamy po prostu plan zajęć i mówią mi od 8 do 17, co mamy robić. To też było ciężka rzecz właśnie, że nie umiałam planować w ogóle swojego dnia. W ogóle, bo miałam po prostu cały czas plan zajęć, wracałam, plan lekcji w sumie w szkole, wracałam z domu, jadłam obiad i po prostu szłam spać praktycznie, powiedzmy, praca domowa, ale no właśnie na tych studiach okazało się, że to ja muszę zapobiegać o to, żeby nauczyciel, wykładowca mi jakby coś dopomógł, dopowiedział. Ja muszę jakby za nim uganiać. No trochę oczywiste, ale jeżeli czegoś nie umiem, to dosłownie albo na czymś mi zależy, to muszę sama się jakby tego douczyć na YouTubie, w internecie po prostu. I no właśnie już nie ma takich stricte podręczników, tylko dosłownie masz jakiś problem, musisz nauczyć się sama go rozwiązywać. Już dosłownie nie ma w szkole nauczyciela od wszystkiego, który ci jakby powie mhm. co zrobić.
I co ci pomagało sobie organizować te dnie?
Nie pomagało mi nic. Na pewno pomogła mi rozmowa z siostrami, z osobami doświadczonymi. To była ta chyba najlepsza metoda, gdzie po prostu właśnie wytłumaczyły mi, jak te studia przebiegają. Mhm. Że właśnie zupełnie jest inaczej. Że nie musisz wcale codziennie chodzić, że nikt nie sprawdza też codziennie twojego progresu, zadania i że naprawdę tobie musi zależeć, bo jeżeli tobie nie będzie zależało, to po prostu chcą papa i znajdą kogoś innego na twoje miejsce. Zupełnie właśnie odwrotność
edukacji.
Niż w liceum, gimnazjum. I myślę, że organizowanie właśnie raczej miernie mi wychodziło, ale gdzieś tam jak rzeczywiście zaczęłam robić projekty pierwsze, fotograficzne, które właśnie mnie interesowały, więc mnie stymulowały, po prostu mówiłam sobie, że hello, to jest moja praca, jakby jedyna rzecz, którą mam robić, by mam to szczęście, że rodzice mi pomagają finansowo, więc teoretycznie nic mi nie powinno rozpraszać i że to jest jedyna rzecz, którą muszę zrobić. Nic ode mnie nikt innego nie wymaga. I trochę właśnie mi to pomogło ustalenie sobie tego, że od tej godziny powinnam jakby się tym zająć. Że to jest głównie to, co chcę robić, czemu tego nie robię. A nie robiłam tego, ponieważ bałam się porażki.
Czyli prokrastynacja też pewnie gdzieś się tam pojawiała.
Tak. I dostałam ostatnio taki sposób od mojej pani psycholog, że na prokrastynację, żeby ją odwrócić, że całkowicie odwrócić ten proces, że skoro i tak bym zrobiła wszystko na ostatnią chwilę najszybciej, jak umiem, i bym dostała tą czwórkę, to czemu jakby nie zrobić tego od razu najszybciej, tak z małym wysiłkiem, jak umiem. I potem już będę miała ten materiał, powiedzmy, na tą czwórkę, bo właśnie zwykle i tak jakby jest to zadowalające. To czemu nie zrobić właśnie tego na samym początku? Tak szybko, trochę po łebkach, ale zadowalająco, na dobrą ocenę. I potem mam dużo czasu na to, żeby jeszcze jakbym chciała coś dorobić, coś dodać. I właśnie to jest to odwrócenie tej prokrastynacji.
Fajna metoda. Bo też możesz na drugi dzień spokojnie sobie jeszcze siąść i bez tego stresu, że musisz coś zrobić.
Tak.
Bo zazwyczaj to jest to, że muszę coś zrobić i coś poprawić. Tak naprawdę będziesz pewnie z siebie zadowolona. Tylko
to jest ta metoda schodkowa, że zaczynamy od takiego przyjemnego zajęcia. Powiedzmy ułożenie ubrań w szafie. Potem może odkuszmy, jak już jesteśmy jakby w tym procesie jakby tworzenia, robienia. Próbować małe zadania, które stymulują i są satysfakcjonujące, żeby dawać sobie takie jakby mini nagrody, że udało mi się to zrobić i jestem już rozpędzona do dalszej pracy, to może jakby teraz zacznę robić to, co powinnam, i właśnie trzeba się po prostu zmusić do tego, żeby żeby zrobić to, właśnie jak mam jakiś miesiąc na jakieś zadanie, żeby zrobić to, jakby teraz tak szybko, dobra, przysiądę i jakby, dobra, po łebkach, ale zrobię to, żeby mieć jakby zalążki cokolwiek. I potem jakby już nie ma się takiego stresu, że muszę zrobić cały projekt praktycznie od podstaw w tydzień. Tylko rzeczywiście jakby mam coś, nad tym pracuję i to jest to odwrócenie tej prokrastynacji. Po prostu na przykład zrobić sobie bardzo pomocną rzeczą moodboard, który właśnie odkryłam bardziej jakby już w tym etapie studiów. Moodboard, robić sobie mapy myśli, robić sobie taką rozpiskę ważne, pilne.
Mhm. Nieważne, niepilne.
Nieważne, niepilne, pilne, nieważne, ważne, niepilne.
Tak, to spokojnie można znaleźć, jak się pisze w Google ważne, pilne. Tak. Ja miałam to samo na swojej terapii i też bardzo
pomogło.
Bardzo mi to pomogło.
No.
Tak, no bo właśnie ten problem z organizacją, jeszcze jak się prowadzi taki styl życia, że raz masz projekt, raz nie masz, albo raz masz cztery projekty.
Nie ma tej rutyny.
Nie ma rutyny i właśnie to też jest trudne, żeby się właśnie zmobilizować do robienia, a z drugiej strony ta satysfakcja, jak faktycznie się nad czymś pracuje dłużej.
Szczególnie jeżeli całe życie miało się właśnie po prostu rozpisany ten plan lekcji. To jest po prostu brak jakiejkolwiek uczenia się samodzielności i uczenia po prostu życia. Szkoła w ogóle nie przygotowuje do życia. To jest też trochę off topic. A co mi w sumie pomogło? Od kilku lat kupuję takie duże kalendarze, takie prawdziwie duże kalendarze, które wieszam przy łóżku. I w nich zapisuję jakby wszystko. Bo ja jakby nie potrafię na przykład prowadzić w ogóle jakichś pamiętników, dzienników, ani trochę, bo muszę tą książkę otworzyć. I jeżeli coś nie jest na widoku dla mnie, to po prostu jakby trochę przepada. Więc nie pamiętam, żeby wziąć jakiś tam notesik i otworzyć go i powiedzieć sobie, przeczytać, mam egzamin za ileś tam czasu. Tylko jak mam to na kalendarzu, który jest cały czas przed moimi oczami, czerwonym markerem zapisane sesja, egzamin, coś tam, to wszystko jest git, majonez. A telefon jest przydatny do tego, że oczywiście mi to, mogę sobie ustawić alarm, ale też jakby kto otwiera aplikację kalendarza codziennie? Odkrywam jakby magię w takich analogowych metodach, typu właśnie kalendarz na ścianie.
Nie, no myślę, że faktycznie, wiesz, no po prostu tego, czego nie widzimy, to nie istnieje.
Tak, out of sight, out of mind.
A czujesz, że faktycznie jakby zrobiłaś duży progres od początku studiów, czyli bo teraz jesteś drugi rok na ASP, ale jakby trzeci rok już
tak,
poza
domem, trzeci rok, bo raz nie zdałam na studia, wszystkim się zdarza najlepszym i to mi dało naprawdę jakby właśnie dużo tego czasu, żeby mieć taki próbny rok i sobie jakby przećwiczyć te studia, jak naprawdę wyglądają. Dzięki temu, jak poszłam już na takie prawdziwe studia na Akademii Sztuk Pięknych, to nie byłam w ogóle spanikowana, w ogóle nie miałam problemu. Byłam też nawet troszkę jakby do przodu z materiałem, więc byłam taka na luzie i to mi pomogło właśnie wejść w taki po prostu dobry tryb tych studiów. I to chyba też jakby jest wniosek taki wychodzi z tego, że trzeba robić próby. Jakby wiadomo, że jak będziemy coś robić za pierwszym razem, nie będziemy w tym dobrzy. I co mi też pomaga, to jest właśnie robienie rzeczy i jakby na próbę. Mhm. Jak się robi szkice rysunkowe, malarskie, to jest chyba najlepszy przykład. Rysuje się dłonie, tam stopy, bla, bla, bla. I dzięki temu, potem jak mamy nasz projekt, jakby po prostu wiemy, co zrobić. Jakby mamy tą pamięć mięśniową w ręce, rozrysowanie ręki i pamiętamy po prostu kroki. Przez to jest łatwiej. No po prostu im czegoś się robi więcej, tym ćwiczenie czyni mistrza. Ach, jak ja potrafię się po prostu...
Tak, ale też sobie myślę, że próby z drugiej strony jeszcze pomagają w tym, że mniej się boimy, tak. bo nie musimy już robić właśnie tego projektu teraz na 100% na jutro, mm-hmm. tylko mogę zrobić trochę i dzisiaj właśnie robimy próby z rolkami i nagrywamy tak. próbne wideo i mam takie poczucie, że to jeszcze nie musi być idealne. Ale próbuję i raz spróbuję kolejny raz
tak.
i to wyjdzie na pewno jakoś fajnie. A nawet jak się pomylę, albo komuś się nie spodoba, no trudno, no prawda? Za którymś razem w końcu...
Nie da się wszystkich jakby wszystkim dogodzić.
Tak, albo też właśnie wymagać od siebie perfekcji.
To jest ta prokrastynacja, która właśnie, że tą perfekcję od siebie wymagamy i dlatego boimy się tej porażki, bo boimy się właśnie, że nie będziemy perfekcyjni, a jak ktoś jest nieperfekcyjny, jest nie do zaakceptowania. To jest definitywnie do zmiany, do po prostu... żeby o tym nie myśleć i że trzeba sobie właśnie dawać ten margines na to, żeby popełniać błędy.
I próbować.
Tak, bo młodość jest... Boże, to jest staro. No, młodość jest od tego, żeby właśnie próbować i to nie wszystko ma być jakby na już, na teraz. Nic nie jest stałe jakby.
Ale nie lubisz zmian, ale kochasz rutynę i chciałam zapytać, jakie masz rutyny?
Rutyny. Mam przed snem właśnie taką, że żeby sobie poleżeć, pooglądać jakieś takie lekkie rzeczy, żeby to mnie właśnie wprowadziło w taki nastrój po prostu senny. Wiem, że to jest bardzo zła metoda, odwrotność tego, co powinno się robić, ale i do tego dodatkowo rozwiązywanie krzyżówek przed snem. To jest też odwrotność, bo powinno się raczej ten mózg usypiać niż rozruszać, go jakby stymulować. Ale jakby wpisywanie w krateczki małe, jakiś literek poprawnych haseł, nie zawsze poprawnych, ale w większości poprawnych, jest takie właśnie taką nagrodą, że dobrze, że wiem coś jakby. I też dużo małych literek, jak czytam, to od razu zamykają mi się oczy. Jakby to jest taka moja metoda na zasypianie, gdy literki tak skaczą, rozmazują się i gdzieś tam jakby przed snem jest to relaksujące. Jest taki robienie krzyżówek przed snem, to jest taki właśnie robią to dorośli ludzie do relaksacji i to jest coś, co mogłabym powiedzieć, że mam. Coś tutaj jeszcze zapisałam. Na pewno komfort movies, które mogę oglądać po prostu cały czas. Jeden film w kółko, jak Mustang z Dzikiej tak? Doliny, albo Duma i Uprzedzenie z 2005 roku. Love, Keira Knightley. I tu potrafię ciągnąć się w serial właśnie. Nie wiem, czy to jest rutyna, ale jakby właśnie bycie nagle w tym świecie tego serialu, po prostu zanurzenie się jakby stanie się tym kolejnym charakterem, który może tylko jakby patrzy, ale jednocześnie jakby moje problemy wtedy odpływają. To jest taka trochę też jakby metoda, że przestaję się martwić tym, co mnie martwi, bo zajmuję, jakby cały czas stymuluje mój mózg, zajmuje czyimiś innymi problemami, które jakby są nierealne. Ale kiedyś obejrzałam chyba 5 czy 6 sezonów The Walking Dead w jeden tydzień. To jest 20 coś odcinków po godzinie w każdym sezonie. Znaczy, że po prostu nie spałam przez jeden tydzień.
I oglądałaś serial.
Tak, tak. Wiązało się to z dużym stresem, jakby próbowałam się bardzo odstresować w momencie, kiedy czułam się bardzo niekomfortowo.
Jakie zalety widzisz w ADHD? U siebie.
Tak. Impulsywność.
Tak? Jako zaletę?
Jest, czasem jest zaletą, bo jest to też trochę odbierane jako pewność siebie. Jakby oczywiście rzeczy, których bym normalnie nie zrobiła, gdy zacznę o tym myśleć, overthinking, wszystko i po prostu jestem jak, dobrze, let's do this. I jakby idę przed siebie i robię to. Więc to jest, moim zdaniem to jest taka dość zaleta, że czasem nie boję się czegoś powiedzieć i jakby to jest kolejna rzecz, że właśnie jestem, jakby mówię rzeczywiście prawdę. Jakby nie kłamię, bo po prostu gdzieś to właśnie jest, z tego impulsywności wychodzi, że mówię wszystko, co mi przyniesie ślinę na język i zanim się zastanowię czasem, to jakby już coś chlapnę, ale jest to jakby prawdziwe, jakby mówię tą moją opinię i też przez to jestem bardzo empatyczna i mówię jakby dużo swoich emocji i jak się czuję, więc to chyba też jest dobra rzecz, że po prostu umiem zakomunikować, czy jest mi niekomfortowo, że się stresuję, potrafię moje jakieś słabości powiedzieć, tak, żeby inni czuli się bardziej komfortowo, że właśnie, że o, oni też tak mają, że po prostu pokazać, że nie jest się jakimś idealnym, tylko właśnie każdy ma swoje jakieś wady i zalety i po prostu jakoś tak brnąć do przodu.
Będziemy powoli kończyć. Na koniec obalimy mit. Jaki jest według ciebie największy mit dotyczący ADHD?
To, że właśnie miała dobre oceny w szkole, więc nie może mieć ADHD albo właśnie ta zdolna, ale leniwa. Bo jest po prostu bardzo, na takich osobach leży bardzo duża presja tego, że udawało im się kiedyś, a teraz się już nie udaje, czy jakby zgłupieli w trakcie dojrzewania, czy po prostu teraz już nie umieją tak dobrze jak kiedyś, to, że po prostu dużo osób nagle w otoczeniu jakoś sobie zaczyna bardziej dawać radę, jakieś biznesy tworzą, idą na dwa fakultety naraz i no ja tak trochę gdzieś tam stoję na przykład w miejscu i właśnie zastanawiam się, co ja tutaj w ogóle robię, czy to jest dla mnie właśnie z tego powodu, że nie to, że nie mam ambicji, tylko właśnie mam ją strasznie dużo i boję się właśnie ją jakoś zniweczyć, zmarnować i że właśnie mi to nie wyjdzie. To jest chyba część tego zdolna, ale niewa. To jest chyba taki najbardziej przykry. I to, że dziewczynki nie mogą mieć ADHD.
Tak, myślę, że też często ludzie właśnie nie zwracają uwagę na to, że no właśnie zakładamy, że ktoś jest zdolny w jakimś okresie, nawet jako dziecko, potem dorasta, ale zmienia się tyle rzeczy, zmienia się sytuacja, tak. Zmieniają się czynniki, pojawia się więcej wyzwań, więcej często właśnie jakichś stanów lękowych albo innych rzeczy i często właśnie nie szukamy drogi do pomocy, ale mówimy tak, no ty jesteś po prostu leniwa, nie?
Tak.
I to jest bardzo krzywdzące, bo nie znamy
drugiej
strony, nie wiemy, co się dzieje aktualnie w życiu. Więc no jest to trudne. Kasia, ja ci życzę, żebyś brnęła dalej, tak jak mówiłaś, z tą impulsywnością, że brniesz do przodu.
Mam nadzieję, że tak będzie.
Tak, i właśnie żebyś czuła, że to jest twoja dobra droga i w twoim tempie. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję także. Pozdrawiam wszystkich. Ale słuchaj, mam jeszcze jedną rzecz, którą mogę powiedzieć.
Dobrze.
Że usłyszałam też ostatnio, obejrzałam filmik takiej analogii, jak się mogą jakby właśnie czuć ludzie z różnymi zaburzeniami. Że powiedzmy, że chcesz iść do sklepu na dwór i nie masz butów. I ja bym na przykład, znaczy może nie ja, to jest właśnie tylko taka jakby analogia, że po prostu wzięłoby się to, co się ma właśnie najlepszego, co wygląda dla mnie jako najlepsza opcja i próbowało się jakby z tym pracować, czyli na przykład założyłabym same skarpetki i wyszłabym na dwór i potem jakby ludzie bez danego zaburzenia byliby jak wariatka, jakby idzie w samych skarpetkach. No, ale dla mnie w tamtym sytuacji, w tamtym momencie to się wydawało jakby najlepszą opcją, żeby właśnie nie iść na przykład boso. I to była właśnie taka analogia do tego, że często dzieci po prostu nie umiejąc zakomunikować swoich potrzeb i problemów, na przykład kładą się na podłodze i płaczą. I jakby to jest właśnie ich sposób, jedyny najlepszy, w którym umieją wyrazić jakby swoje emocje, ponieważ nikt ich jeszcze nie nauczył powiedzenia, chcę się trochę dłużej pobawić, potrzebuję więcej czasu na to i na to. I jakby właśnie to jest to znajdywanie nagle w szybko, taki pomysłowość trochę taka, że nie mam innej opcji, to wycisnę wszystko, co się da najlepszego z tego, co mam, czyli właśnie pójdę w skarpetkach, będzie to lepsze niż pójść boso.
Tak, dla tej osoby akurat, prawda? Że to jest, że na ten moment ta osoba naprawdę nie może zrobić więcej. W sensie, że robi tyle, ile potrafi.
To prawda. No, to jest gdzieś tam... Każdy ma swój ciężar, jakby dla niego odpowiednio wyważony. I żeby nie umniejszać innych problemów, innych ciężarów, innych osób.
Po prostu nie oceniać.
Tak.
Dziękuję.
Byłoby na tyle.
Tak, dziękujemy.
Dziękujemy.
Jeżeli podoba Ci się to, co robię i chciałabyś lub chciałbyś wesprzeć podcast, możesz zrobić to za pośrednictwem strony patronite.pl/ADH dziewczyny. Wszystkim wspierającym bardzo dziękuję.